Dynastie. Zapraszają Waldemar Łazuga i Jacek Butlewski. Tropem europejskich rodów panujących.
Rozpoczynamy cykl Dynastie. Chcemy opowiadać o rodach panujących, europejskich rodach panujących na przestrzeni dziejów. Zaczynamy od Piastów.
No tak, tylko mówimy od Piastów. Chociaż myślę, że Chrobremu nigdy by do głowy nie przyszło siebie Piastem nazywać. Robię taką uwagę, ponieważ to jest jeszcze jeden dowód na to, jak bardzo łatwo jest zaczarować wyobraźnię ludzi. Ja jestem przekonany, i to tutaj nic nowego w tej chwili nie mówię, to wszyscy historycy to wiedzą lub w każdym razie powinni wiedzieć, że termin Piastowie pojawił się bardzo późno, właściwie dopiero za Naruszewicza. To jest zupełnie inna epoka. Z Piastami to było tak, że w ogóle nie wiadomo, czy jakikolwiek Piast kiedykolwiek istniał. No i jeśli istniał, to on miał też swoje imię.
Mówimy o tym legendarnym protoplaście.
Tak, przed którym tam mieli być ewentualnie popielici. No i raptem pojawił się Piast. I od niego wywodzimy tę dynastię, no, której następcą kolejnym byłby na liście władców Bolesław Chrobry.
A po drodze tam różne były pisownie. Ziemowit, Siemomysł, tak?
Dobrze, jeszcze Lestek w końcu.
Lestek.
To jest ciekawa sprawa, no bo właściwie to na początku było tak, że drugie imię to było imię ojca, no takie odczystwo. Więc jak tam na przykład Piast miał, to też mniej więcej wiemy, ale raczej się do tego nie przywiązujemy. Natomiast jest rzeczą ważną powiedzieć, że ta dynastia piastowska, no tak naprawdę na początku być może nazywała się, jeśli kiedykolwiek się jakoś nazywała, no bo Polonia to jest dopiero XIII wiek, to już jest państwo, takie trochę przeniesienie z imienia dynastii na organizm, który ta dynastia stworzyła. No to mielibyśmy już Polonię, to wiemy i to rozumiemy, ale być może wcześniej, no to było po prostu państwo gnieźnieńskie. Kiedyś mówiono przecież państwo moskiewskie. To mniej więcej to samo. Miasta tworzyły państwa, a te miasta należały, te grody należały do jakiejś rodziny.
Tak od razu mi się skojarzyło państwa, miasta rzymskie.
No na przykład. No, albo greckie, albo wcześniej jeszcze mezopotamskie. Sumer, to stara tradycja. No ale tu rzecz ciekawa bardzo, bardzo ciekawa nawet, ponieważ taka trochę niejasna genealogia wynikająca z braku źródeł, że my tam oczywiście zakładamy, że Gal Anonim albo powiedział prawdę, albo nie powiedział. Nazwałbym to jednak inaczej. Albo on to zasłyszał i nie sprawdził, a nie miał jak i zanotował, albo wymyślił. Jedni mówią tak, drudzy tak, ale może rzeczą ciekawą jest powiedzieć, że dzisiaj na ogół uważamy, że byli przed Mieszkiem jego przodkowie. To jest o tyle ciekawe, że na ogół ktoś, kto nie jest zawodowym historykiem, nie wie, że przez wiele, wiele lat, całkiem otwarcie lub trochę po cichu, zmagaliśmy się z teorią, skąd się ta dynastia piastowska wzięła, krótko mówiąc, czy ona jest rodzima, tubylcza, autochtoniczna, czy może skądinąd? Czy może na przykład ci Piastowie, albo Lestkowie, jeśli od drugiego, no albo Lechici, bo ten Lestek to potem Lech, no z Mieszka chciano zrobić niedźwiedzia, no bo to od misia może. Skąd się oni wzięli? Bo być może tak jak gdzie indziej, to przecież bywało tu i tam, byli potomkami Gotów, czyli najeźdźców, Wikingów. No może przybyli z Jutlandii albo ze Skandynawii. To Misiek, Björn, Ber miałoby też sugerować. Czyli kwestia przodków Bolesława Chrobrego i Mieszka to nie jest tylko taka ciekawostka. Wobec ubóstwa źródeł sprawa była bardzo poważna, no bo teoria o tym, iż elity polityczne Polski najwcześniejszej, najpierwszej, pochodziły skądinąd, że to były elity gockie może, albo niemieckie, co nie daj Boże, no, miała swoją wymowę. Taka teoria miała swoją wymowę i mogła uchodzić za nieprzyjazną polityce historycznej, która istniała zawsze, niezależnie od dynastii, niezależnie od epok. Każda epoka miała jakąś swoją politykę historyczną. Ten problem był ciekawy, ale może ciekawe jest też to, co się dzieje dzisiaj w tej mierze. Ja to chętnie opowiem, bo rzecz jest krótko, jak tylko mogę, interesująca. Profesor Marek Figlerowicz, członek Polskiej Akademii Umiejętności, bada i już nawet zbadał w dużym stopniu geny. Jaki gen występował w tych najpierwszych, najdawniejszych czasach wśród ludności mieszkającej nad Wisłą i Wartą. No i okazało się, że gdzieś około V wieku, kiedy tam u nas panowała kultura przeworska jeszcze, pojawił się genomon męski, no, skandynawskiego czy jutlandzkiego pochodzenia. Krótko mówiąc, że mężczyźni byli skądinąd, a kobiety były stąd. No i potem, że nastąpiło takie zharmonizowanie genów, ale jest taki ślad, że byli u nas imigranci.
Taki skandynawski trop, taki można powiedzieć.
Taki trop świadczący o jakoby teorii podboju. No, on może świadczyć też o ruchach migracyjnych, które są czymś normalnym, ale trzeba też wiedzieć, że oczywiście wtedy te ruchy migracyjne wiązały się ze zdobywaniem, z pozyskiwaniem nowych terytoriów. To było normalne. No, ale w każdym razie jest dzisiaj taki lekki skandynawski trop, który nie przesądza jednak o tym, jaką mianowicie mieliśmy dynastię. Bo to jest mniej więcej V wiek. Natomiast to, o czym mówimy, czyli o początkach, o tej liście przywódców Polan, no to jest jednak wiek dopiero X i nie musimy się przejmować tym, czy ta teoria coś nam mówi więcej, czy nie, bo na razie przynajmniej nie mówi. I być może nigdy więcej nie powie, ponieważ ona ma jeden defekt. Kremowana podówczas ciała, czyli tego materiału genetycznego, za dużo nie jest.
Dynastie.
Mamy dynastię tę pierwszą, która, no, zdaniem niektórych historyków, zaczyna się właśnie od tego Ziemowita, po którym Lestek następuje, czyli Lech Leszek. Potem jest Ziemomysł i potem jest już Mieszko.
Ale w przypadku Mieszka I mamy znane daty urodzenia, to jest 922, datę chrztu, 966. Wiemy, kiedy Mieszko odszedł. Natomiast żadnych dat, tak przynajmniej z mojej wiedzy tak wynika, nie ma w przypadku ojca Mieszka, dziadka tym bardziej, czy pradziadka.
No,
z czego to wynika?
No, mogę powiedzieć tak.
Zaczęto opisywać bardziej kraj, że tak powiem, Polan wówczas przez kronikarzy. Stał się ten kraj na tyle znany, bo przyjął chrzest na przykład.
Prawie każda dynastia próbuje mieć genealogię jak najstarszą. To jest oczywiste. Te dynastie są nieraz tak dalece zajęte badaniem genealogii, że genealogię fabrykują. To się zawsze zdarza. Być może my też mamy taką skłonność, żeby o naszych przodkach mówić więcej i lepiej, niż by na to zasługiwali, albo niż byśmy nawet chcieli. Ale jest taki imperatyw, że im dłuższa genealogia, tym na pewno nie gorsza. Dość, że tutaj sytuacja była jednak inna. Inna dlatego, że nie było źródeł pisanych. My wiemy, że na przykład w Czechach, o Czechach to wiemy, lista wodzów plemiennych była przekazywana z pokolenia na pokolenie w tradycji ustnej. Niektóre imiona na przykład rymowano, żeby je było łatwiej zapamiętać, a następnie na podstawie zapamiętanych imion je spisywać. No, pytanie, czy tam ktoś w którejś generacji jakiegoś nie opuścił, jest zasadnym pytaniem, no, ale już nie wchodźmy w takie detale. My wiemy, że tak się dzieje w przypadku plemion afrykańskich, że tak się działo w przypadku wielu kultur azjatyckich, że imiona były przekazywane wedle tradycji ustnej. Dla zapamiętania rymowano je. To wiadomo, w ten sam sposób uczono się kolometryczny na przykład Pisma Świętego. Byli tacy, którzy i Pismo Święte recytowali, nie umiejąc czytać. I tutaj miała być sytuacja podobna trochę. Ponieważ nikt nie zapisywał przed 966 rokiem niczego, no to istniała tradycja ustna, lubimy nazywać ją dworską. Na dworze na pewno byli tacy, którzy pamiętali, kto był ojcem albo dziadkiem, albo nawet pradziadkiem, tymczasem panującego. No, tyle tylko, że u nas taka pierwsza lista spisana pochodzi dopiero z czasów Bolesława Krzywoustego i to jest oczywiście Gal Anonim. No ale zawsze można było powiedzieć, naprawdę dzieje tych interpretacji genealogicznych Słowian są ciekawe, że on był skądinąd, więc mógł nie zrozumieć, mógł nie zapamiętać, mógł przekręcić. Zresztą to wszystko jest po łacinie. Nie wiadomo, jak to naprawdę było.
Panie profesorze, mogło być tak, że jeszcze było jakichś 5-6 władców przed tymi legendarnymi, których znamy z późniejszych opisów, a nie wiemy, że istnieli?
Oczywiście, że mogło być, no bo my nie jesteśmy Walią, gdzie V wiek jest stosunkowo dobrze opracowany. U nas nie ma żadnych źródeł dotyczących wczesnej historii Słowian. Tak naprawdę do końca nie wiemy nawet od kiedy Słowianie są Słowianami. No my tam mówimy kultura przeworska, No ale zakładamy, że właśnie społeczeństwo zorganizowane w państwo, no to są Słowianie, ale że dookoła tego państwa leszkowego, piastowskiego, mieszkowego, mieszkali także inni Słowianie, że państwo gnieźnieńskie było jednym z organizmów państwowych, czy protopaństwowych, czy przedpaństwowych, ale dookoła też byli jacyś Słowianie.
Dynastie.
No od razu powiem, jeśli mówimy o dynastiach, że studiując historię jeszcze dawno temu, zawsze się zastanawiałem, dlaczego na przykład jest taki kłopot z określeniem, kim byli gryfici. No bo ci gryfici to byli jednak, mówię o książętach zachodniopomorskich, to byli jednak często potem mężowie córek książąt piastowskich. No a jedna z nich, no na przykład Kazimierz Wielki. Kazimierz Wielki wydał swoją córkę za Bogusława Szczecińskiego. Ta miała córkę, która wyszła za cesarza Karola IV. No Karol IV z dynastii luksemburskiej, to jest wielka potęga, to jest Wielka Praga, to jest Złota Praga, to jest Uniwersytet Karola. No tak, ale my tak do końca nie wiemy, jak tych gryfitów właściwie zdefiniować, bo to najpewniej byli Słowianie, ale chyba szybciej zgermanizowani. Czy oni siebie jakoś określali? No niekoniecznie, to są zupełnie inne czasy. Nam brakuje nieraz pojęć, trzeba to wyraźnie powiedzieć. My się trzymamy języka, przecież niekoniecznie wiemy, w jakim języku oni ze sobą rozmawiali. Ciekawostką dla mnie wtedy było to, że dla dynastii Piastów i dla dynastii gryfickiej otwierały się nieraz perspektywy zadziwiające w rezultacie polityki matrymonialnej, która była właściwie jedną z najskuteczniejszych wtedy polityk, no bo jakieś zabezpieczenie można było mieć. To znaczy tak, można było się zabezpieczyć z sąsiadem wtedy, jeśli się brało syna panującego w sąsiednim państwie za zakładnika. To się nie nazywało zakładnikiem, tylko on tam był na przykład gościem na dworze. Ale o wiele lepszym, no jak Chrobry, który był takim gościem w Krakowie. Tak, prawdopodobnie tak. On w Krakowie był tym gościem u Dobromira. Wtedy to był taki książę krakowski, który chyba jeszcze niekoniecznie uznawał, albo w którymś momencie uznał dopiero tę podległość, no ale był lepszy sposób. No.
Małżeństwo.
Małżeństwo. Emnilda, też to z Krakowa, no to już była żona. A jak żona? No to znaczy, że kontakty były lepsze, żywsze i można było liczyć, że będą łatwiejsze zawsze, nawet pro futuro. No bo jeśli tam mamy kogoś od siebie, no to te kontakty mogą być łatwiejsze. No i więc właśnie ta polityka małżeństwa dobrze dobranego w wykonaniu Piastów to był jednak majstersztyk. Gdyby tak sprawdzić, informacje są bardzo skąpe. Naprawdę niedużo nieraz wiemy o osobach, które występują w innych genealogiach albo są o nich wzmianki. Wzmianki o żonach zwłaszcza są przeważnie krótkie. No jak Elżbieta została cesarzową, Elżbieta, powtarzam, pomorska, gryficka, jakkolwiek, no jednocześnie wnuczka i prawnuczka Piastów. No to o niej jest trochę więcej. Ile miała dzieci już jako cesarzowa? Ona zresztą miała najwięcej dzieci, ale jej poprzedniczka, Anna Świdnicka, też Piastówna, która wcześniej zmarła, to jest ten sam przykład. Jakiś książę piastowski Śląska, mówię jakiś bez żadnej przekory, no niespecjalnie duży, nie za dużo o nim wiemy. Raptem swoją córkę sytuuje na dworze cesarskim.
No to wielki sukces.
To jest wielki sukces. No i wiemy o takich kilku, no o córce Chrobrego, która potem odegrała dużą rolę w historii Szwecji, Danii i Norwegii. No więc warto byłoby pamiętać, że kiedyś ta polityka matrymonialna szła obok polityki wojen. To dzisiaj wydaje się całkiem co innego. Tu miłość, a tam gniew. Ale było takie powiedzenie łacińskie od średniowiecza, które potem właściwie przyklejono do Habsburgów. Niech inni prowadzą wojny, a ty szczęśliwa Austrio, zawieraj małżeństwa. Jak będziesz zawierać małżeństwa, wojny będzie mniej.
O Habsburgach powiemy za kilkanaście tygodni, bo to jest chyba nasza ulubiona dynastia poza tymi polskimi. Natomiast za dwa tygodnie z panem profesorem Waldemarem Łazugą opowiemy o pierwszych, najwybitniejszych przedstawicielach dynastii piastowskiej. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiaj.
Dziękuję za rozmowę.
Dynastie.